Ważny gość, Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Zacznijmy od tego, co działo się w nocy właściwie w Senacie i co będzie się działo za moment w Sejmie. Specustawa ta pomocowa dla Ukraińców po wielu, wielu poprawkach i wielu godzinach różnych tam utarczek w Senacie. Dziś rano będzie głosowana w Sejmie. Tych poprawek jest sporo. Spytam pana, czy one się panu podobają po pierwsze, a po drugie, jak pan myśli, jaki będzie los tej ustawy w Sejmie?
Panie redaktorze, wiem tylko tyle, że był totalny bałagan w Senacie kierowanym przez Platformę Obywatelską. Nie jest to dobry prognostyk do tych zapowiedzi polityków Platformy, którzy chcieliby rządzić Polską, zwłaszcza dzisiaj, kiedy trzeba zarządzać procesami dużo bardziej skomplikowanymi niż proste przeprowadzenie procedury głosowania.
Tam tak naprawdę biuro legislacyjne Senatu też bardzo dużo miało do powiedzenia, bo były głosowane poprawki na starych wersjach, nowe wersje, duże zamieszanie
było. Ktoś kieruje zamieszanie, zmiany i tak w zasadzie wydawałoby się, że stosunkowo jednak prosta, jasna, jednoznaczna ustawa. Nie śledziłem oczywiście przez noc
Takie najważniejsze poprawki to jest ta bezkarność, tak zwana bezkarność, ona wyleciała i że poszerzony będzie zakres tych, których ta ustawa obejmie, na przykład też na tych Ukraińców, którzy już tutaj w Polsce są. Niekoniecznie uciekali, jest taka grupa, która tu już od dawna jest.
Panie redaktorze, odniosę się oczywiście do tych poprawek, kiedy je zobaczę. Natomiast jeśli pan pyta o sposób pracy nad tą ustawą, to on był dla nas bardzo zaskakujący i smutne, że Platforma w tak ważnej sprawie nie potrafiła się zmobilizować, by przeprowadzić rzetelnie i profesjonalnie przez Senat procesu legislacyjnego w sytuacji, kiedy wymaga teraz Polska racja stanu, bo my musimy skutecznie pomagać tym uchodźcom, którzy docierają do Polski. Wydaje się, że ta pomoc musi być związana określonymi środkami budżetu. Jeśli Platforma rozszerza tę pomoc na osoby, które już pracowały w Polsce, nie były uchodźcami w tym sensie i są już od długiego czasu ponad milion, czy niektóre szacunki do 2 milionów osób, to musi też wskazać źródło finansowania, bo Unia Europejska niestety udaje, że chce pomagać rzeczywistym uchodźcom, płaci drobne kwoty, które nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom. To można powiedzieć, że umywa ręce Unia Europejska od realnej pomocy. Co to jest 500, ta kwota, która została tutaj zadeklarowana, 500 000 000 euro, to są żadne pieniądze, to jacht jeden z miliardów Putina mniej więcej tylko kosztuje.
Skoro pan mówi o finansach, to ja zapytam od razu o te finanse, o blokowanie ewentualnie. Rzecznik rządu mówi, że to jest możliwe. Już w marcu, wczoraj, w faktach po faktach, Donald Tusk powiedział coś takiego w sprawie odblokowania środków unijnych. Wszystko jest dzisiaj w rękach rządu, nie ma ani minuty na zastanawianie.
Wszystko dzisiaj jest w rękach Donalda Tuska i jego kolegów z opozycji, którzy po pierwsze gardłowali przez kilka lat w Parlamencie Europejskim, żeby stworzyć mechanizm, który pozwala odbierać Polsce pieniądze za suwerenność. No nie za praworządność, tylko za suwerenność. To jest mechanizm pieniądze za suwerenność. A po drugie uczestniczyli w pracach nad tym projektem, głosowali za tymi rozwiązaniami. Są współautorami tych rozwiązań, a Donald Tusk jest szefem partii, w której Niemcy odgrywają główną rolę, a pani komisarz Unii Europejskiej jest członkiem tej partii. W związku z tym Donald Tusk, jeśli zechce, to jutro te pieniądze będą tak bardzo Polsce potrzebne. To Donald Tusk i jego koledzy z opozycji blokują te słusznie należące się Polsce pieniądze i wpływ do polskiego budżetu.
Nie widzi pan winy po swojej stronie? Bo to chodzi o sprawy takie jak Izba Dyscyplinarna, jak to generalnie rzecz biorąc praworządność. Tak? Jest to coś, o czym od dawna wiemy wszyscy.
Panie redaktorze, widzę to, że są politycy w Polsce, są to politycy, których już tu wymieniałem, opozycyjni, którzy chcieliby odpowiedzialność za trzecią władzę w Polsce przekazać z Polski do Brukseli. Są gotowi kupczyć z polską suwerennością. Proszę popatrzeć, jak pięknie, jak bohatersko, oczywiście w innych realiach, ale o tą suwerenność upominają się dzisiaj nasi sąsiedzi, kiedy ona została w inny sposób, oczywiście zbrojnie, to są w tym sensie sytuacje może na pewno nieporównywalne, zagrożona, ale suwerenność może być w równy sposób ograniczana i naszym obowiązkiem jest suwerenność bronić. Jeżeli ktoś chce odebrać Polsce nadzór nad sądami, przenieść do Brukseli, robi to poza traktatem i wspiera to niestety część polskiego świata politycznego z przyczyn cynicznych i partykularnych, to jeżeli się tego broni, to nie ma tutaj z mojej strony żadnego poczucia winy. Natomiast jest świadomość gigantycznych win Tuska i całej tej jego ekipy, która de facto trzyma rękę na pulsie. Jedno słowo Tuska i te pieniądze przypłyną do Polski. On blokuje
Bruksela,
de facto.
Umowa Bruksela ma zastrzeżenie nie do Tuska, tylko do rządu. Konkretnie ale też na przykład do pana resortu i z pewnych spraw, które są od wielu lat konsekwentnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmieniane.
No dobrze, ale do czego sprowadzać ten zarzut? Do jednej rzeczy. Mianowicie, że polscy parlamentarzyści uczestniczą pośrednio w wyborze sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prawda? To jest istota tego zarzutu. Natomiast wszyscy doskonale wiemy i pan redaktor zapewne też, że w Niemczech, czyli największym krajem Unii Europejskiej, to parlamentarzyści bezpośrednio wybierają sędziów do niemieckiego Sądu Najwyższego. Czyli, krótko mówiąc, Niemiec może, Polak nie może.
Ale jest kwestia Izby Dyscyplinarnej, tak? To jest troszkę inna rzecz.
Nie, to jest kwestia... Dlaczego? To jest kwestia sądu.
Rząd zapowiedział, że zmieni, zlikwiduje.
Przepraszam, ale mówimy o pewnym mechanizmie, czyli jak mówimy o prawie, to prawo jest równe dla wszystkich, zgadza się pan, tak? Czyli równe też dla Kowalskiego, każdego je prawo.
To jest tak samo.
I równe też dla Niemców i Polaków. Jeżeli wobec tego prawem jest to, że politycy nie mogą uczestniczyć w wyborze sędziów i z tego powodu Polska jest piętnowana i Tusk domaga się, żeby to sami sędziowie wybierali i wtedy mówi, uchwały takie przegłosowuje jego partia i chcą, żebyśmy dopiero wtedy dostali te pieniądze, no to przecież można pytać Tuska, to dlaczego on się godzi, żeby niemieccy politycy, parlamentarzyści wprost wybierali sędziów Sądu Najwyższego. To pokazuje na dyskryminację Polski. To jest rodzaj takiego, można powiedzieć,
a może to jest czas
nad Polaków i pod Polaków.
Wyjątkowy, kiedy nie czas na spory, bo jest
tak
wojna,
jest.
Te pieniądze
zgadzam
są bardzo
się
potrzebne.
Z panem,
może
dlatego apeluję do Donalda Tuska, aby zaprzestał tej operacji politycznej, cynicznej, która ma służyć jego partykularnym interesom i spowodował, by jego partia w Parlamencie Europejskim w Europie, czyli, który jest szefem IPP, spowodowała, żeby te pieniądze trafiły do Polski. To jest jedna decyzja szefowej Komisji Europejskiej, ale która jest członkiem jego partii.
Tylko, że wpływ na to, czy będzie Izba Dyscyplinarna, czy nie, nie ma Donald Tusk, tylko
ale wpływ
ten rząd.
Na tego rodzaju absurdalne, niesłuszne zarzuty, które zawsze wskazujemy przecież, ma właśnie Donald Tusk, ponieważ on żąda w Parlamencie Europejskim jego, przedstawiciel jego partii, by takie warunki całkowicie absurdalne, bezzasadne stawiać Polsce jako pretekst do niewypłacenia nam pieniędzy. Podobnie jak jest kwestia wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdzają nadrzędność polskiej konstytucji. To samo orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny, to samo niedawno orzekł francuski odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego i tam Komisja Europejska nie stawia żądań pieniędzy, natomiast stawia też żądania w środku Polski i szantażuje, byśmy my zaakceptowali wyższość prawa europejskiego nad polską konstytucją.
Wrócę do tego w internecie, dobrze, bo to są sprawy rzeczywiście ważne, ale skomplikowane. Spytam jeszcze o pomoc rządową dla uchodźców, bo tu są bardzo duże kontrowersje. Co innego mówią przedstawiciele rządu, także wojewoda na przykład mazowiecki, a co innego mówią ci, którzy pomagają na co dzień, na przykład na dworcu centralnym. Nie ma pomocy, jest dużo.
Pomoc jest organizowana na wielką skalę, to jest gigantyczny proces. Proszę zobaczyć, to nie jest kilka zapisów w ustawie, którymi radzi sobie Platforma w Senacie. To jest 1,5 miliona ludzi, którzy ogromnymi strumieniami docierają do Polski. I to organizuje oczywiście państwo. Jest wielkie wsparcie ze strony godnych największego szacunku milionów Polaków, które ma tutaj ogromne znaczenie, ale jednak państwo organizuje całą tą przestrzeń. Wyrazem tego jest ta ustawa, która przewiduje ogromne środki finansowe, które z polskiego budżetu będą wspierać między innymi uchodźców. Ale panie redaktorze, na nic się da to wsparcie uchodźców, jeżeli dalej pan Putin będzie wspierany przez kolegów, sojuszników Donalda Tuska, przez Niemców, których ostatnio się odcinał. I pieniądze wbrew zapewnieniom Unii Europejskiej Scholza dalej będą trafiać do Putina na finansowanie jego armii. Pan Scholz...
Tylko skupmy się na rynku tutaj naszym wewnętrznym.
Ale
pan mówi
to jest
o
bardzo ciekawa
bardziej...
rzecz. Wspólnie z partnerami z Unii Europejskiej zdecydowaliśmy wczoraj, że zamykamy wszystkie banki rosyjskie, wyłączamy im system SWIFT, powiedział w niedzielę w Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I co? I okazało się to kłamstwem. Dalej
sankcje są dziurawe, to świat o tym wie.
I to samo było po agresji na Krym, to samo było po agresji na Gruzję. Wtedy Tusk zawsze sekundował Niemcom, które chciały prowadzić
pewne procedury w Polsce, w kraju, panie ministrze.
Reakcji na lekkich
pewną koordynację, bo
na...
ci, którzy pomagają uchodźcom, mówią wprost, po prostu jest duży bałagan.
Ale
tak,
jeżeli
nie
zablokuje się Putina, to tutaj będą kolejne miliony. To no nie będzie 1,5 miliona, nie będą 2 miliony, nie będą 3 miliony.
No ja wiem,
to może być,
o 5,
to tak. Może być 5 i więcej.
Dlatego ta koordynacja jest
dlatego
dzisiaj
tak
bardzo
ważne
potrzebne.
Jest zablokowanie działań Putina, które dalej wspiera Unia Europejska i przede wszystkim Niemcy, forsując dziurawe sankcje, kłamiąc do tego opinię publiczną na świecie, że te sankcje będą wprowadzane, później ich nie wprowadzając. I dzisiaj Putin każdego dnia dostaje miliony euro, które wykorzystuje na prowadzenie operacji militarnej. A one, te pieniądze powinny być zablokowane po to, by społeczeństwo rosyjskie było zmuszone do obalenia, czy chciało, zrozumiało, że musi obalić Putina. Bo to jest droga do zatrzymania tej operacji wojennej, na którą Putin musi mieć pieniądze. Bo jak mówił Napoleon, wojna to trzeba mieć po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie pieniądze. I te pieniądze Putin dalej dostaje z krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim z Niemiec.
O pieniądzach na pomoc dla Ukraińców, do uchodźców zapytam, ale już w internecie Zbigniew Ziobro z naszym gościem. Przypomnę, czekamy na państwa na rmf24.pl. Do usłyszenia. Panie ministrze, wrócę do tej koordynacji, no bo część nawet ekspertów od po prostu pomocy uchodźcom mówi wprost, że jest potrzebny gigantyczny plan. Może takie porozumienie między podziałami polityczne. Co zrobić? Bo sam pan powiedział, że tych uchodźców może być nawet 5 milionów. Potrzebne są, no nie chcę powiedzieć obozy, bo to brzmi nieładnie, prawda, ale jakieś takie specjalne miejsce, gdzie ci ludzie będą mogli w normalnych ludzkich warunkach przespać się, umyć, zjeść, pomyśleć, co dalej. Dziś takich miejsc no, nie ma.
Czy Niemcy są najbogatszym, największym krajem Unii Europejskiej? Chyba tu się zgodzimy, że są. To jest pytanie retoryczne. Ale pamięta pan, panie redaktorze, kilka lat temu nie byli w stanie sobie poradzić z mniejszą falą uchodźców, która nie była tak gwałtowna.
I przez wiele, więcej tygodni czy miesięcy trwała niż ta dzisiejsza.
Tak
zgoda.
Jest, wiele tygodni i co więcej rozdzielali, to wymuszali nawet sankcjami też finansowymi, chcieli, grozili Polsce i Węgrom, byśmy przyjmowali, to nie chodzi o uchodźców, zresztą tylko realnie migrantów, których zaprosiła zresztą wbrew polityce europejskiej pani kanclerz Merkel do siebie, a później chciała nam tutaj podzielić się z nami
dziś jesteśmy mądrzejsi o tamte doświadczenia, no tak, możemy coś
Niemcy,
przewidzieć.
Tak bogate państwo, wielokrotnie bogatsze, większe, sprawniejsze, nie było w stanie sobie poradzić znacznie mniejszą falą uchodźców, która była rozciągnięta na znacznie dłuższym przestrzeni czasu, no to chodźmy po ziemi. To nie będzie cudów. No, polskie państwo nie ma takich możliwości finansowych, sprawczych, organizacyjnych jak Niemcy i w związku z tym na miarę naszych możliwości radzimy sobie optymalnie. Ja nie twierdzę, że nie należy zrobić więcej. Należy i dlatego jest ta ustawa i po nocy pracy parlamentu, po to, aby były nowe możliwości dla działań rządu i administracji państwowej. I jestem za tym, aby oczywiście opozycja, o ile się da, wspomagała nas. I wyrazem tego, że nie myślimy w kategoriach politycznych, to jest na przykład to, że w ramach naszych wąskich możliwości, które ma Minister Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości, przeznaczyliśmy środki dla powiatów granicznych z Ukrainą, w tym dwóch zarządzanych przez PSL. Prawda? W takim samym zakresie, jak i dla tych, które są zarządzane przez...
Mówi pan o tym wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, tak?
Tak jest. I to dostały środki...
A samorządy typu Warszawa, Gdańsk, tam gdzie rządzi opozycja z punktu widzenia rządu.
Też cały kraj dostanie ośrodki, które prowadzi Fundusz Sprawiedliwości, jest to ponad 300 ośrodków, dostaną dodatkowe wsparcie finansowe po to, aby móc również obsługiwać strony prawnej uchodźców. Uruchomiliśmy stronę również internetową w języku ukraińskim, w języku też rosyjskim, po to, aby można było, żeby te osoby mogły sięgać i dowiadywać się, gdzie ta pomoc jest. Pomoc prawna, pomoc psychologiczna. Tak, i to dotyczy wszystkich województw, również tych zarządzanych przez Platformę Obywatelską.
Panie ministrze, wrócę jeszcze do tej pomocy, bo jeśli słuchają nas ci, którzy na co dzień pomagają na dworcach, czy to w Przemyślu, czy w Warszawie, myślę, że mają troszkę inne zdanie niż pan na ten temat. Tak z ręku na sercu, co tutaj zrobił rząd? A co rząd jeszcze mógłby zrobić, czego nie zrobił, zaniechał? Bo wolontariusze mówią wprost, to oni poświęcają się po 12 godzin na dobę, śpią po 3, potem jadą, robią kanapki, pomagają, tłumaczą, jeżdżą samochodami w tej wewte, żeby ich rozwieźć po kraju. Co zrobił w tej kwestii rząd?
Oczywiście bardzo szanujemy pracę wolontariuszy. To jest naprawdę szapoba i najwyższy szacunek. Dam panu przykład, co robi na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości. Służba Więzienna udostępniła dziesiątki swoich samochodów, które przewożą uchodźców. I to są kierowcy, są pracownicy przez służby więziennej. To nie jest też zadanie służby więziennej na co dzień, jak pan wie. Co więcej, uruchomiliśmy jako Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo wiele miejsc, szukamy kolejnych, wolnych i tych uchodźców tam przyjmujemy, organizujemy im zaplecze, wyżywienie, opiekę medyczną. To wszystko robią służby państwowe. I takie, to jest odcinek Ministerstwa Sprawiedliwości, chociaż to nie są nasze zadania. My nie dysponujemy jakąś wielką bazą do prowadzenia takich operacji, a rząd w różnych wielu obszarach też to czyni. Mamy do czynienia z ogromną rzeszą ludzi, 1,5 miliona i w związku z tym no to trzeba widzieć tą skalę i też jeżeli pan popatrzy, co robią poszczególne resorty, to zobaczy pan, że robią bardzo wiele. Oczywiście moglibyśmy...
Ja zgadzam się, tylko że specjaliści apelują do rządu o jakiś taki racjonalny program. Może ponad podziałami, wrócę do tego, tak, polityczny. Może potrzeba powołania takiego pełnomocnika rządu do spraw teraz pomocy uchodźcom.
Wie pan, rozwiązanie problemu organizacyjnego nie tkwi w powołaniu nowych zespołów czy pełnomocników, tylko w sprawnej strukturze i najsprawniejsza jest struktura jednak państwa, bo tam jednak pracują ludzie, którzy zajmują się często tego rodzaju pomocą. Mamy do czynienia na przykład ze służbami medycznymi, mamy do czynienia ze służbami pomocy na wypadek, rozumiem, tych konfliktów. Polacy czasami wierzą, że jak są trzęsienia ziemi czy w różne kataklizmy na świecie i tam tak, polskie służby działają i te służby też są zaangażowane w tą pomoc. Więc to służby państwowe powinny to koordynować, natomiast oczywiście włączanie się i lepsza koordynacja jest potrzebna i my na pewno, rząd musi nad tym pracować, doskonalać, bo pewne niedoskonałości miłości mają miejsce. Rozmawialiśmy ostatnio na Radzie Ministrów na ten temat, na przykład jeżeli chodzi o przestępczość wobec uchodźców. Wydałem w tej sprawie polecenia prokuratorom, aby traktować z najwyższą powagą i surowością wykorzystywanie uchodźców w różny sposób przez przestępców.
Jest bo dużo takich przypadków, bo w mediach
może
są.
Może dużo nie ma, bo powiedzmy na skalę miliony Polaków się angażują sercem, ale zdarzają się źli ludzie, no psychopaci, źli ludzie są w każdym społeczeństwie. I w Polsce też się tacy znajdują i są zatrzymywani, aresztowani. Wczoraj został aresztowany sprawca podejrzany o gwałt, który dopuścił się miał na młodej Ukraińce i będziemy żądać najwyższych grożących sankcji za tego rodzaju kar w przyszłości wobec tego sprawcy. Nie ma usprawiedliwienia za wykorzystywanie krzywdy uchodźców. To jest tak odrażające i złe, że samo w sobie niesie ogromną społeczną szkodliwość i zasługuje na najsurowsze potraktowanie. Tego domagam się od prokuratorów i takie zmiany zaproponowaliśmy również w ustawach do kodeksu karnego. W tej ustawie, która też trafiła do Senatu, niestety część tych zmian, z tego co do mnie dotarło, wczoraj rozmawiałem z panem ministrem Wąsikiem, nie zostało przez Platformę zaakceptowane.
Czy to
chodzi też o zaoszczenie kar.
Tak,
za
ja rozumiem. Konkretnie za takie przestępstwa. Tak. Dotyczy to wobec też uchodźców. Na przykład chwilówek. Nie wiem, czy pan widział takie ogłoszenie, to są ogłoszenia skierowane właśnie do Ukraińców na dworcu zachodnim w Warszawie. No gigantyczne procentowanie.
Wydaliśmy w tej sprawie, jest śledztwo w tej sprawie prowadzone, ale mogę panu powiedzieć, że wiele wskazuje, że to może być fake news. Na tym etapie prowadzenia czynności to nie potwierdza się dowodowo. W ogóle apeluję na przykład, jak są informacje, żeby te informacje trafiały do prokuratury. Na przykład poleciłem prowadzenie śledztwa czynności w sprawie wykorzystania przez udających taksówkarzy kierowców, którzy mieli podwieźć rodzinę ukraińską i wymusić na nich jakieś niebotyczne kwoty za krótki kurs. Ale mimo dużych starań policji, które na polecenie prokuratury poszukuje tej osoby pokrzywdzonej, do tej pory ona nie została znaleziona. Więc ja apeluję przy tej okazji, zgłaszajmy takie państwo, takie sprawy do prokuratury, do policji. Będziemy ścigać tych ludzi z całą surowością i bezwzględnością. Wydane takie polecenia, tylko też tutaj potrzebna współpraca.
Panie ministrze, powiedział pan ostatnio, że chciałby rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sankcji dla krajów, które handlują z Rosją. No ale jak to w praktyce miałoby wyglądać?
Które wspierają Putina w prowadzeniu wojny. Wie pan, kraje tej części Europy, jak Polska, zwłaszcza Zjednoczona Prawica, bo był czas, przypomnę, że Donald Tusk zapraszał Putina do Polski, a pan Sikorski, wie pan co proponował?
No, to było oficjalne zaproszenie
żeby kto się znalazł w NATO? Słyszał pan? Dzisiaj to pewnie żart byłby. Pan Sikorski, minister spraw zagranicznych Donalda Tuska, proponował, żeby to Rosja trafiła finalnie do NATO.
No niektórzy politycy, Aleksander Kwaśniewski też tak mówił w jakimś wykładzie, pamiętam takie
słowa. Więc tego rodzaju propozycje to pokazuje, jak naiwni byli, bardzo delikatnie, politycy Platformy Obywatelskiej, którzy krytykowali, i to było już po ataku na Gruzję, po morderstwach, jak na pani redaktor dziennikarce Politkowskiej, wielu innych mordach, których dopuściła się zbrodnicza ekipa Putina przez te lata. I oni chcieli ich widzieć w NATO. Zawierali z nimi bliskie, przyjacielskie relacje, zapraszali. To my, jako właśnie środowisko Zjednoczonej Prawicy, trafnie ocenialiśmy Putina konsekwentnie przez cały czas i piętnowaliśmy Unię Europejską, Niemcy w szczególności, że budują potęgę finansową i militarną Putina poprzez właśnie monopol i budowę relacji, jeżeli chodzi o gaz i ropę, ale przede wszystkim gaz. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Przecież, panie redaktorze, to są fakty bezsprzeczne. Niestety Donald Tusk, będąc szefem Rady Europejskiej, nie zrobił nic, aby zablokować te projekty. To było po Krymie.
Prawie roku już go tam nie ma.
Ale 5 lat był wtedy, kiedy był zajęty Donbas, Krym. I co zrobił w tej sprawie? Myśmy apelowali, żeby coś robił, prawda? Konkretnego, żeby... Bo zwracaliśmy uwagę. Ukraina apelowała. Zresztą ostatnio mówi pan, dlaczego domagamy się sankcji. No przecież to ambasador Ukrainy stwierdził, że Niemcy wbijają, w tym sensie i te państwa unijne, które blokują, dalej chcą handlować z Rosją, wbijają Ukrainie nóż w plecy.
Ja tego nie neguję, tylko pytam, jak w praktyce to zrobić.
Jeżeli w praktyce można ścigać Polskę za to, że podobnie jak w Niemczech wybieramy sędziów, czy jak w Hiszpanii, jako pretekst, być może zresztą właśnie takie kraje jak Niemcy, czy ci, którzy chcieli handlować z Putinem, mścili się też na nas, na Polsce, na tym rządzie, że my piętowaliśmy, krytykowaliśmy ich za ten ścisły sojusz z Putinem. Mówiliśmy, że nie tędy droga, że Putina trzeba ścigać, trzeba stosować twarde sankcje, a nie z nim handlować i budować interesy i wpuszczać na salony. Dziś wyszło na nasze. I domagamy się, aby Scholz zrealizował zrealizował to, co powiedział. Mianowicie całkowita blokada Putina, bo tylko wtedy ta wojna się skończy. W przeciwnym razie Putin będzie mordował kolejne tysiące ludzi. Dzieci będą ginąć, osoby cywilne, będą bombardowane szpitale, a Europa będzie dalej robić interesiki i zbierać pieniądze. Nie, jeżeli popełniło się błędy strategiczne, przez całe lata handlowało się z Putinem i się uzależniało od Putina, jego gazu, to teraz trzeba też ponieść pewne tego konsekwencje. Ale one są mniejsze niż społeczeństwo ukraińskie poniesie.
Nawet gdyby taka rezolucja powstała, to będzie to pusty zapis. No w praktyce to jest niemożliwe, żeby realnie kogoś za to ukarać.
Jak sam to? Pan powiedział, że artykuł 7 na przykład, który pozwala odebrać, jeżeli ktoś działa sprzecznie z wartościami Unii Europejskiej. Nas się przecież karze, Unia Europejska dzisiaj blokuje nam pieniądze, sprawą między innymi Donalda Tuska i jego kolegów, dlatego, że ponoć naruszamy wartości europejskie, ponieważ wybieramy sędziów tak, jak się wybiera ich w Hiszpanii czy w Niemczech. Natomiast jeżeli ktoś wspiera agresora i mordercę, wielokrotnego mordercę, jakim jest Putin, dając mu pieniądze na prowadzenie operacji wojskowych wymierzonych w ludność cywilną, no to czy to jest zgodne z wartościami Unii Europejskiej?
Wrócę jeszcze do tych pieniędzy.
Sądzi pan, że zgodne z wartościami Unii Europejskiej? Czy da się to usprawiedliwić? Ten cynizm? Tu chodzi o żądzę zysku. Tu chodzi o najniższe pobudki tych liderów Unii Europejskiej. I dziwię się, że Donald Tusk nie domaga się właśnie stosowania wobec takich krajów sankcji i blokowania im pieniędzy, tylko chce, żeby to Polska była przedmiotem presji, która tak potrzebuje tych środków w tej chwili na pomoc uchodźcom.
Panie ministrze, wrócę do tych pieniędzy unijnych, które nam się należą. Jeśli rzeczywiście byłoby tak, że w marcu one zostaną odblokowane, ale Unia powie, że możecie te pieniądze wykorzystać na pomoc dla uchodźców, to będzie to okej, czy nie?
Wie pan, nam te pieniądze na pomoc dla uchodźców są ogromnie potrzebne. Część tych pieniędzy...
Ja wiem, zresztą... to chyba powinna być inna transza.
Ale to, co proponuje w tej chwili Unia na pomoc dla uchodźców, to jest kropla w morzu. I to pokazuje też hipokryzję i cynizm Unii Europejskiej. Więc jeżeli to są pieniądze, mówię o wartości prawie jednego z tych jachtów oligarchów rosyjskich, no to wie pan, to wystarczy skonfiskować kilka tych jachtów i przekazać pieniądze pod takie zabezpieczenie na potrzeby dla takich krajów jak Polska, które dzisiaj pomagają uchodźcom. Natomiast z całą pewnością część tych środków z funduszu odbudowy było na przykład przeznaczone na rozwój energetyki gazowej. No w dzisiejszych realiach, po tym co był Putin, stawianie na rozwój gazu, to co forsowała Unia Europejska jeszcze kilka tygodni temu, byłoby absurdem. My się musimy...
No, ale jest gaz nie rosyjski gazu. Choćby, ten norweski, ale który ma popłynąć do nas w tym roku.
Nie da się zaspokoić potrzeb Unii Europejskiej, ale też i polskiej perspektywie, jeśli odchodzilibyśmy od węgla, korzystając z tych dostaw gazu poza gazem rosyjskim, a jeżeli byśmy nawet chcieli takie uzyskać, to będą to one niebotycznie drogie. Musimy działać racjonalnie, w związku z tym część tych inwestycji musi być i tak przekwalifikowana na inne cele. Nam potrzebne są gigantyczne teraz pieniądze na pomoc uchodźcom i tego rodzaju transza na pomoc uchodźcom też byłaby dla nas bardzo cenna.
Panie ministrze, w czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawach przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka po prostu uznany za niezgodny z konstytucją. Nie wiem, czy pan widział, taki w internecie krążą mapki, między innymi pozor politycy Platformy Obywatelskiej, to pokazują, że Polska jest w Europie jedynym obok Rosji krajem, który w ten sposób postąpi.
To jest klasyka propagandy i kłamstwa ze strony Platformy Obywatelskiej. Pan Sebastian Kaleta na Twitterze odpowiedział, zacytuję, 167 niewykonanych wyroków ETPC, Włochy, 32 bodaj Belgia, 16, przepraszam, Francja, 16 Niemcy, najstarszy z 2016 roku, więc mówienie, że tylko Polska nie wykonuje, jest w tym sensie w świetle tych faktów całkowicie śmieszne. Natomiast orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego mówi o tym, że ETPC nie ma prawa kwestionować sposobu wyboru sędziów, bo to nie są kompetencje ETPC, żeby kwestionować polską konstytucję i ją interpretować. Dlatego jest Polski Trybunał Konstytucyjny. Zwłaszcza podkreślam, hipokryzja polega na tym, że politycy w Niemczech mogą wybierać, politycy w Polsce nie mogą. Niemieccy obywatele idąc na wybory mogą pośrednio wybierać sędziów do Sądu Najwyższego Niemiec, polscy nie mogą. Czyli Niemiec może, Polak nie może. Czyli kiedyś byliśmy pod ludźmi, tak? I teraz znowu pojawia się taka kategoria, można powiedzieć w Europie, że są ci, którym wolno więcej i tym, którym wolno mniej. No nie chcę nawiązywać tych ponurych czasów, a i przykro, no właśnie, że to Niemcy forsują takie myślenie.
Kiedy będzie nowa KRS, panie ministrze?
Nie umiem na to odpowiedzieć, to jest decyzja Sejmu.
Bo powinna być 8 marca, tak? Mamy już dzisiaj 12.
Panie redaktorze, to tutaj pracami Sejmu kieruje prezydium Sejmu, jest właściwym adresem tego pytania.
Jest lista 15 kandydatów, no zdaniem wielu i sędziów, i polityków, to tylko zaostrzy nasze relacje z Unią, a nie ułatwi.
Lista...
To są jastrzębie.
Osób, które się zgłosiły, jest większa niż 15. Solidarna Polska nie uczestniczyła w wybieraniu w tej chwili kandydatów, którzy mieliby być już wybierani, a mamy ku temu prawo, zwłaszcza, że odpowiadamy za obszar sprawiedliwości, więc to jest jeszcze sprawa otwarta, kto będzie wybrany.
Ja wiem, tylko że są opinie takie, że to są politycy właśnie bliżej pana, a nie bliżej powiedzmy środka.
Sędziowie.
I panie to pogłębi konflikt z Unią Europejską w tej sytuacji.
Ale
to
proszę
zabójcze.
Zwrócić uwagę, na czym polega różnica. Ja pokazałem na konferencji prasowej Radę Niemiecką, która składa się tylko z polityków. Natomiast nasza rada składa się z tych sędziów. Może ci sędziowie mają takie lub inne poglądy, ale są dalej sędziami, mają niezależne, są niedowoływani przez polityków. Mają gwarancję emerytury, której nikt im nie odbierze. Mają immunitet, który nie odbierze. Mają kadencję 4-letnią, której nikt im nie odbierze. A niemieccy politycy są całkowicie zależni od swoich szefów partii i to oni wybierają sędziów. I nam się wmawia, że niemiecki system jest demokratyczny i to świetnie, a polski system, jako że jest demokratyczny, to jest źle. No jeżeli u nas jest wykroczenie, to u nich jest zbrodnia, bo u nich jest to do kwadratu ten zarzut, który można postawić. Więc tu nie chodzi o prawo. Tutaj chodzi o to, aby pozbawić Polskę suwerenności poprzez sądownictwa i przejąć nadzór.
Nie ma wyjścia chyba, panie ministrze, bo skoro pan stawia sprawę tak ostro, Unia by nie stawiała znów tak ostro, no to będziemy się spierać jeszcze rok, dwa, trzy.
Realne wpływy w Unii ma Donald Tusk i polska opozycja. To oni odpowiadają za te sankcje. I jedno słowo Tuska i et consortes i kolegów i Polska dostaje te środki. To oni napuszczają. Oczywiście Niemcy to wykorzystują, jak zawsze w historii naszej było.
Ale decyzje leżą po stronie rządowej, panie ministrze, a nie po stronie Donalda Tuska, który już dzisiaj nie ma na to żadnego wpływu.
Nie, to są decyzje po stronie Komisji Europejskiej, a Komisję Europejską kieruje koleżanka Donalda Tuska partii, której on jest szefem w Europie. I to ona podejmuje te decyzje. To jest odpowiedzialność Donalda Tuska. To Donald Tusk blokuje te pieniądze dla Polski.
Panie ministrze, mam jeszcze minutę. Spytam, czy wierzy pan w trwałą zmianę niemieckiej polityki? No bo teraz mamy wyraźny zwrot po tym, co się stało na Ukrainie.
Nie wierzę, bo widzę kłamstwa. Przed chwilą zacytowałem panu wypowiedź kanclerza Niemiec, pana Scholza, który mówił, że zablokują wszystkie banki i nie będzie handlu z Rosją. A dzisiaj już widzimy, że jest zupełnie coś innego. Pan Scholz mówi co innego, niż mówił wtedy, kiedy był pod presją opinii publicznej światowej, kiedyś skompromitował Niemcy, blokując dostawy nawet broni i proponując 6 tysięcy kasków, hełmów dla armii ukraińskiej.
Ale już teraz zmienili zdanie.
No tak, ale dlaczego? Oni liczyli na to, przybyły tam wypowiedzi, których, że Putin w 6 godzin zajmie Kijów. I oni liczyli, że to się tak skończy i znowu się dogadają, tak jak w przypadku Kijowa było Krymu,
Donbasu. A nie widzi pan żadnego światełka w tunelu?
No, trudno mi widzieć światełko w tunelu, jeżeli główne interesy dotyczące gazu, dotyczące Nord Streamu, dotyczące ropy dalej są prowadzone z Putinem w sytuacji, kiedy morduje ukraińskie dzieci. Kiedy widzimy te bomby spadające, te niewinne dzieci, widzimy te ciałka małych dzieci, które są wyprowadzone przez płaczące matki, a dalej Putin dostaje na to pieniądze. Od kogo? Od Unii Europejskiej, która godzi się na tego politykę w imię swoich wartości. Przecież to jest hipokryzja i kłamstwo. Koniec tej hipokryzji. Ta obłuda, tu można powiedzieć kotara, została zerwana. Albo mówimy o wartościach i wtedy ponosimy pewne konsekwencje błędnej polityki przez lat uzależnienia się od Putina i od jego gazu, ale jesteśmy w stanie, Europa jest w stanie to znieść, tylko pewne koszty poniesie, albo wspieramy mordowanie przez Putina jego armię niewinnych dzieci i cywili ukraińskich.
My nie wspieramy na pewno. Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dobrego, spokojnego dnia dla pana i dla państwa. Do zobaczenia.